Dzisiaj mamy taki fragment z Księgi Królewskiej. Pierwszej Księgi Królewskiej, a w zasadzie dwa fragmenty. Był taki prorok, nazywał się Achiasz. Kto kojarzy tego proroka?
Ten, co przypowiedział o tych, ołtarzu w Sylo.
Tak? Naprawdę? A ktoś to sprawdzi? Jak się nazywał ten prorok, który tam przepowiedział w ołtarzu?
Nie, to coś innego nie.
Okej, ja mam inne fragmenty.
Zaraz, chyba, że to ten, co
przepowiedział. Ja nie wiem, co to za prorok tam powiedział. On taki no name trochę był. Aha. On pewnie nazywał się, ale ja nie kojarzę, żeby tam było wymienione jego. A może było wymienione, tylko ja coś nie kojarzę?
Nie, to był taki prorok, tylko może być to, że...
No, 13 rozdział.
Proszę, mi się normalnie.
Mąż Boży jest napisane, ale jak on miał na imię? Tego nie wiem. Możliwe, że to on. Ale... Nie wiem, czy to on. Czy tam coś trzeba przerwa, tak? Czy możemy zaczynać? Dobrze. No w takim razie ja się skupię na dwóch fragmentach, ponieważ Adaś powiedział, ale tam nie ma wymienionego imienia tego proroka. Tylko tyle, że on przyszedł z Judy do Betel, ale nie jest wymienione imię, więc zostawiamy tego proroka, który przemawiał do Jeroboama przy ołtarzu. Będziemy mówić o proroku Achiaszu Szilonicie, z Szilo. O tym proroku jest niewiele w Piśmie Świętym, ale ten prorok powiedział słowo do Jeroboama i to dwa razy. I chciałbym, żebyśmy sobie właśnie przeczytali te fragmenty i zobaczyli, czy można z nich jakąś lekcję wyciągnąć, czy nie. I zapoznali się z osobą tego proroka przede wszystkim. Pierwszy fragment jest opisany w pierwszej Księdze Królewskiej. W pierwszej Księdze Królewskiej w 11 rozdziale od 29 wersetu w 11 rozdziale po śmierci Salomona królestwo się rozpadło. Natomiast gdy Salomon jeszcze żył, Jeroboam spotkał na swojej drodze proroka Achiasza, Szilonitę. I kto przeczyta w 11 rozdziale od wersetu 29 do 39? Kto by chciał przeczytać te 10 wersetów? Pierwsza Królewska, 11 rozdział, od 29 do 39. Wydaje mi się, że dość głośno mówię.
Zdarzyło się w tym czasie, gdy Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, że spotkał go na drodze prorok Achiasz Szilonita, odziany w nowy płaszcz. I ci dwaj byli sami na polu. Wtedy Achiasz chwycił nowy płaszcz, który miał na sobie, i rozdarł go na 12 części. I powiedział do Jeroboama: weź sobie 10 części, tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam 10 pokoleń. Jemu zaś pozostanie jedno pokolenie ze względu na mego sługę Dawida i ze względu na Jerozolimę, miasto, które wybrałem spośród wszystkich pokoleń Izraela. Dlatego, że opuścili mnie i oddali pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, Kemoszowi, bogu Moabitów i Milkomowi, bogu synów Amomona, a nie chodzili moimi drogami, aby czynić to, co prawe w moich oczach i przestrzegać moich nakazów i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. Nie odbiorę całego królestwa z jego ręki, ale pozostawię go księciem po wszystkie dni jego życia ze względu na Dawida, swego sługę, którego wybrałem i który przestrzegał moich przykazań i nakazów. Zabiorę natomiast królestwo z ręki jego syna i dam je tobie, 10 pokoleń, a jego synowi dam 1 pokolenie, aby Dawid, mój sługa, miał po wszystkie dni pochodnie przede mną w Jerozolimie, w mieście, które sobie wybrałem, aby tam przebywało moje imię. Ciebie zaś wezmę i będziesz panował nad wszystkim, czego zapragnie twoja dusza, i będziesz królem nad Izraelem. Jeśli więc będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę, i będziesz kroczył moimi drogami, i czynił to, co prawe w moich oczach, i przestrzegał moich nakazów i przykazań, jak czynił mój sługa Dawid, wtedy będę z tobą, zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i powierzę ci Izraela. Dlatego upokorzę potomstwo Dawida, jednak nie po wszystkie dni.
Dobrze. W jakich okolicznościach prorok Achiasz spotyka Jeroboama?
Wyszedł z Jerozolimy.
Na drodze. W trakcie drogi.
Tak. Po co go spotyka?
Aby słowo Pana doszło do uszu Jeroboama.
Achiasz z Szilo, prorok Achiasz z Szilo, spisywał dzieje Salomona. Co tam się dzieje? Czy ktoś mógłby wyciszyć ten telefon, bo trochę rozprasza? Będę bardzo wdzięczny. Prorok Achiasz żył w czasie, kiedy królem był Salomon. I on spisywał dzieje rodu Salomona i Salomona. I był dobrze obeznany z tym, co się dzieje w królestwie. Proroków było wielu w Izraelu. Natomiast Achiasz z Szilo miał do przekazania informację, jak myślicie, dobrą czy złą? Czy można ją w ogóle tak określić? Dobra albo zła?
Był zamiar Boga.
Boża
wola. Dobra czy chyba dobra?
Dla kogo?
Dla Boga.
No to nie. No
dobro są jego.
Na pewno nie, bo wyrwie królestwo z rąk Salomona. Tak, to jest napisane.
Czy była to dobra wiadomość dla Boga?
Czyli on zachował sobie jedno pokolenie, tak jak obiecał.
A kto uważa inaczej?
Chyba nie bardzo, bo odstąpił do Boga. Właśnie dlatego tak Bóg postanowił.
Właśnie. Mamy do czynienia ze zjednoczonym państwem. Wszystkie pokolenia mają jednego króla. Niestety za czasów Salomona stało się coś, co się nie powinno stać. Za czasów Salomona rozprzestrzeniło się w Izraelu bałwochwalstwo i wielobóstwo. I dlatego właśnie Bóg stawia na drodze Jeroboama Achiasza. Jeroboam jest człowiekiem bardzo bystrym, człowiekiem, który potrafi jednać lud, potrafi wykorzystać niezadowolenie ludzi. To kontynuujemy. Słuchajcie, Achiasz przekazuje wiadomość Jeroboamowi. Dla Jeroboama jest to dobra wiadomość. Ponieważ człowiek, który był sługą króla, ma być królem. I to nie ma być królem nad jednym pokoleniem, nad kilkudziesięcioma tysiącami ludzi, ale ma być królem nad 10 pokoleniami, czyli tak naprawdę praktycznie nad całym Izraelem. Więc Jeroboam ma przed sobą świetlaną przyszłość. Byśmy tak mogli powiedzieć. Prorok Achiasz jest głosicielem dobrej wiadomości Jeroboamowi. Niestety ta dobra wiadomość wynika z tego, że ktoś musiał usłyszeć złą wiadomość. A złą wiadomość usłyszał Salomon. Do tego stopnia, że Salomon zaczął prześladować Jeroboama i Jeroboam musiał do Egiptu uciekać. Ale ta świetlana przyszłość Jeroboama nie skończyła się świetlanie. Ponieważ jeszcze raz Jeroboam przypomniał sobie o Achiaszu. Kiedy jego królestwo, czy jego rządy zbliżały się ku końcowi. Otwórzmy sobie 14 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej i przeczytajmy sobie fragment od wersetu 1 do 18.
W tym czasie zachorował Abiasz, syn Jeroboama, i Jeroboam powiedział do swojej żony: wstań teraz, przebierz się, aby nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama, i idź do Szylo. Jest tam prorok Achiasz, który mi powiedział, że będę królem nad tym ludem. Weź ze sobą 10 chlebów, placki i dzban miodu i idź do niego. On ci oznajmi, co się stanie z dzieckiem. Żona Jeroboama tak uczyniła. Wstała i poszła do Szilo i przybyła do domu Achiasza. Lecz Achiasz już nie widział, gdyż jego oczy osłabły z powodu jego starości. A pan powiedział do Achiasza: oto żona Jeroboama nadchodzi, aby dowiedzieć się czegoś od ciebie o swoim synu, gdyż jest chory. Powiedz jej tak i tak, bo gdy wejdzie, będzie udawała kogoś innego. Gdy więc Achiasz usłyszał odgłos jej kroków, gdy wchodziła przez drzwi, powiedział: wejdź, żono Jeroboama, dlaczego udajesz kogoś innego? Zostałem posłany do ciebie z przykrą nowiną. Idź, powiedz Jeroboamowi. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Mimo że wywyższyłem cię spośród ludu i ustanowiłem cię księciem nad moim ludem Izraelem, wyrwałem domowi Dawida królestwo i dałem je tobie, ty jednak nie byłeś jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań i który chodził za mną całym swoim sercem, czyniąc tylko to, co jest prawe w moich oczach, lecz postępowałeś gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Ty bowiem poszedłeś i uczyniłeś sobie obcych bogów i odlane posągi, aby mnie pobudzić do gniewu, mnie zaś rzuciłeś za plecy. Dlatego sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama i wytępię z Jeroboama każdego, aż do najmniejszego szczenięcia, każdego więźnia i opuszczonego w Izraelu, i usunę ostatki domu Jeroboama, jak usuwa się gnój, aż do końca. Tego, kto z domu Jeroboama umrze w mieście, zjedzą psy, a tego, kto umrze na polu, zjedzą powietrzne ptaki, ponieważ tak powiedział Pan. Ty zaś wstań i idź do swego domu, a gdy wejdziesz do miasta, dziecko umrze. I cały Izrael będzie je opłakiwał i pogrzebie je, bo jedynie ono z domu Jeroboama zejdzie do grobu, gdyż w nim znalazło się coś dobrego względem Pana, Boga Izraela, w domu Jeroboama. Pan zaś ustanowi sobie króla nad Izraelem, który wytępi dom Jeroboama w tym samym dniu. A co mówię, wzbudzi? I owszem, już wzbudził. I Pan uderzy Izraela tak, że się zachwieje, jak się chwieje trzcina w wodzie, i wykorzeni Izraela z tej dobrej ziemi, którą dał im ich ojcom, i rozproszy ich za rzeką za to, że uczynili sobie gaje, pobudzając Pana do gniewu. I tak porzuci on Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który grzeszył i skłonił Izraela do grzechu. Wtedy żona Jeroboama wstała, wyruszyła i przybyła do Tirsy. Gdy przekroczyła próg domu, dziecko umarło. I pogrzebali je. I cały Izrael je opłakiwał zgodnie ze słowem Pana, które zapowiedział przez swego sługę, proroka Achiasza.
Tak. Co tutaj, zobaczcie, mamy o proroku Achiaszu. Prorok Achiasz jest prorokiem Pana. Jeroboam go zna. Jeroboam pamięta to, co powiedział mu prorok poprzednim razem, prawda? Ale co Jeroboam jeszcze wie? Bo zaznaczam, my patrzymy na proroka.
Jest już starszy i nie widzi.
No, prorok już swoje lata przeżył, dlatego że rządy Salomona trwały dość długo. 40 chyba, tak?
40. No.
Więc prorok Achiasz jest już w podeszłym wieku, bardzo słabo widzi albo w ogóle. Natomiast zachorował syn Jeroboama. Co skłoniło Jeroboama, żeby wyprawić żonę do Achiasza z zapytaniem, co będzie z synem, tego nie wiemy. Natomiast co jest w planach? Z czym się ma zetknąć Achiasz, kiedy przyjdzie do niego żona Jeroboama?
Z oznajmieniem żony.
Nie.
Z kłamstwem.
Chodzi o to, żeby wejść i po pierwsze okłamać Achiasza. Uśpić jego czujność. Okłamać Achiasza. Oni nie wiedzą, że Achiasz nie widzi. Gdyby wiedzieli, to po co byłoby się przebierać? Ale chodzi o to, żeby Achiasza zmylić. Ponieważ kto wie, co odpowie Achiasz, kiedy będzie wiedział, kto przyszedł. Tam były słowa inne. Pilnuj się. Natomiast życie Jeroboama było odwrotnością tego, jakie powinno być. I prorok Achiasz na wejściu już ma być okłamany. Żeby wypowiadał swoje słowa, nie wiedząc, do kogo mówi. Bo ona miała kogoś innego udać. Bardzo dziwna, pokrętna sytuacja, ponieważ już pytanie o zdrowie syna, to wiadomo, jak on ma na imię. W ogóle nieprzemyślana próba jakiejś takiej chaotycznego działania, takiego absolutnie nielogicznego, czegoś wręcz abstrakcyjnego. To jedno się nie trzyma drugiego. Natomiast tak często wyglądają ludzkie plany, ludzkie zamiary, ludzkie pomysły w naprędce wymyślane, żeby tylko coś zrobić, żeby mnie nie rozpoznano, żeby ukryć to, kim jestem naprawdę. I często są one wręcz śmieszne. W dodatku, kiedy żona Jeroboama idzie do proroka Bożego, do proroka Pana, tym bardziej jest to bezsensowne. Ale zauważcie, że tak jak prorok był głosicielem dobrej nowiny, tak tym razem ten sam prorok musi zapowiedzieć karę temu samemu człowiekowi. tak jak przedstawił mu świetlaną przyszłość, tak teraz musi przedstawić czarną przyszłość. I zobaczcie, zanim ona weszła, ta żona, to Pan powiedział do Achiasza co?
Że przyjdzie żona Jeroboama.
Przyjdzie żona do ciebie, Jeroboama. Będzie udawała kogoś innego. Ale ty co?
Powiesz jej tak i tak, bo gdy wejdzie, będzie udawała kogoś innego.
Ona wejdzie i ty powiedz, co masz powiedzieć. Ona będzie udawała kogoś innego. Ale ty od razu masz jej to i to powiedzieć. I oczywiście żona Jeroboama wchodzi. A prorok Achiasz mówi, mam ci złe informacje, żono Jeroboama. To, że prorok nie widzi, nie oznacza, że nie wie, co się wokół niego dzieje. Bo może jego oczy nie działają, ale Pana oczy przeglądają całą ziemię, jak mówi w innym miejscu Słowo Boże. Oczami proroka Achiasza jest Pan. Uszami i oczami proroka Achiasza. Zobaczcie, że prorok wie tyle, ile mu Pan objawi. I przebranie się niczego nie daje, niczego nie zmienia. Pokazuje tylko, że postawa tego, kto przychodzi, nie jest szczera. Ta nieszczerość jest kompletnie irracjonalna w odniesieniu do tego, do kogo się przychodzi. Ale ona jest. Bo często jest tak, że człowiek, który popada w grzech, przestaje racjonalnie myśleć. Zapomina o tym, jaki jest Bóg i jacy są ludzie, których Bóg prowadzi. Zapominają o tym. Przestają myśleć mądrze. Wydaje im się, że mądrze myślą, że przebiegli są, ale to przebiegłość, która w oczach Boga jest głupstwem. Zauważcie, że w tym miejscu prorok nie kładzie na siebie żadnego nacisku, na swoją osobę. On mówi krótko. Ta wizyta jest bardzo krótka. Ponieważ tak naprawdę prorok nie daje jej dojść do głosu w ogóle. Mówi, słuchaj, ja mam dla ciebie słowo, powiem i idź. Bo ja nic ci więcej nie powiem. Pan powiedział to, to i to. Twój syn umrze. Taki będzie koniec. Ale nie tylko jego koniec będzie. Prorok mówi więcej, bo po co żona miała pójść? Zapytać tylko, co będzie z synem. Ale to, jak poszła, pokazało tylko, że wyrok Pana jest zasadny. Ponieważ nie miała odwagi, nie tyle ona, co Jeroboam, nie miał odwagi stanąć twarzą w twarz z prorokiem, przyznać się do tego, kim jest. Myślał, że to się da ukryć. Achiasz jest głosem Pana w tej sprawie. Niewykluczone, że Jeroboam bał się, że Achiasz nie będzie chciał z nim rozmawiać, albo może będzie mu robił wyrzuty, albo cokolwiek innego. Czasami ludzie coś tam w głowie mogą mieć. Tego nie czytamy, ale niewykluczone, że tak było. Że może przekazać złą wiadomość. Kamuflaż miał zapewnić bycie, jak to się mówi, incognito. Nie wie, kto ja jestem, tak? Ale niestety dla domu Jeroboama Bóg wiedział, kto idzie do Achiasza i Achiasz nie przestał być prorokiem Pana. Czasami jest tak, że człowiek nie pyta szczerze. Achiasz przepowiedział Jeroboamowi świetlaną przyszłość pod warunkiem, że będzie posłuszny Bogu. Ale tej przyszłości świetlanej nie będzie, jeśli Jeroboam nie będzie posłuszny Bogu. I tak się też stało. Od proroka Achiasza nie mógł otrzymać innej informacji. Czasami jest tak, że Bóg nie oznajmia czegoś prorokowi, albo nie wszystko oznajmia. Pamiętacie Elizeusza? Jak do niego Szunamitka przyszła? On wiedział, że ona do niego idzie, wszystko wiedział, natomiast Pan nie powiedział mu do ostatniej chwili, z czym ona przychodzi. Ale Bóg jest z tymi, którzy mu służą. Czy jesteście w stanie wyciągnąć jakąś lekcję z tego fragmentu? Patrząc na postawę i zachowanie proroka Achiasza, czy jesteście w stanie wyciągnąć jakąś lekcję? Ciężko, co? Coś znaleźć, prawda? Mhm.
Chyba taka podstawowa lekcja, prawda?
No to jakie wnioski? Jakie wnioski z tej lekcji? Dobrze, to żeby było łatwiej, to przerzucimy, jeszcze weźmiemy wnioski z żony Jeroboama. Proszę bardzo. Żeby było łatwiej, spójrzmy na obie strony.
No jest posłuszna. Na męża. Mhm.
To prawda.
Wszystko wie, nie da się ukryć, że powiem niczego.
To Bóg tak. A prorok?
Posłuszny prorok.
Żona Jeroboama?
Jest posłuszny, jest posłuszna mężowi.
Dobrze, ja mam takie wnioski. Jeśli chcesz radzić komuś, bądź szczery. Mów jak jest. Jeżeli chcesz porady, też bądź szczery. Bo Pan jest świadkiem tego, co radzisz i Pan jest świadkiem tego, czego chcesz się dowiedzieć. Jeśli masz już coś poradzić, to radź tak, jak jest zgodnie z faktami. Achiasz nie miał problemu, żeby powiedzieć dobrą nowinę, choć wiedział, że to jest zła nowina Salomonowi, ale wypowiadał słowa Pana. Natomiast łatwo jest powiedzieć komuś dobrą nowinę. Niczym nie ryzykujesz, a wręcz odwrotnie, możesz być obdarzony honorami. Ogłosisz komuś dobrą wieść, dobrą informację dajesz. Ktoś jest zadowolony. Ale kiedy trzeba powiedzieć złą informację, nie wzbraniaj się. Achiasz mówi dobrą nowinę, ale i złą też mówi. I ta zła jest gorsza niż ta dobra, tak myśmy powiedzieli, bo zapowiada tragedię dla całej rodziny. Dla całej rodziny. Nikt nie ocaleje.
Aż do szczęścia.
konsekwencje.
Jeżeli radzisz, radź tak, jak jest to konieczne, niezbędne, tak, jak powinno być, tak, jak zgodnie z faktami. Dobrą nowinę łatwo przyjąć od kogokolwiek. Nieważne, kto ci mówi dobrą nowinę. Zawsze będziesz zadowolony. I powiedzieć dobrą nowinę też nie jest problem. Z przyjemnością mówimy dobre nowiny i nie zastanawiamy się, kto to jest. Ale o wiele trudniej jest powiedzieć złą nowinę. A jeszcze trudniej przyjąć ją. Bo jeżeli ta dobra, zła nowina nie jest przyjemna, to bardzo ciężko ją przyjąć. Jeżeli się wstydzisz zapytać wprost, zastanów się dlaczego. Bóg widzi wszystko. Prorok może nie widzieć, ale jego Pan widzi wszystko. Kamuflaż pomaga tylko tam, gdzie oszukiwany nie ma rozeznania. Ale jeśli ma rozeznanie, to się to nie uda. Ale tak właśnie wygląda działanie człowieka. Przychodzi do Pana, przychodząc do człowieka. I przychodząc po odpowiedź, przecież skąd prorok mógł wiedzieć, co będzie z jego synem? No skąd mógł wiedzieć, czy on będzie zdrowy? Tylko człowiek. Więc Jeroboam doskonale zdawał sobie sprawę, że jemu jest potrzebna odpowiedź z góry, nadprzyrodzona, od kogoś, kto jest w stanie dać na to odpowiedź. Więc idąc do proroka, wiedział, że prorok się będzie pytał Pana. Ale szedł do tego proroka, jakby wysyłał, znaczy on nie szedł, on wysyłał żonę, tak jakby szedł do człowieka. Ponieważ prorok by się już zapytał Pana, to już by wiedział. Czyli on liczył na zły przepływ informacji. Tak już tak dywaguje troszeczkę. Ale tak właśnie przewrotnie działa umysł, który jest zaburzony grzechem. Wydaje się, że jest logiczny, ale logiczny nie jest. Natomiast umysł człowieka, który jest prowadzony przez Boga, będzie jasny, otwarty. Dlaczego? Bo jest posłuszny Bogu. I tak bywa najczęściej. Dzisiaj dary Ducha Świętego nie przestały funkcjonować. Dar proroctwa również jest. Dar porady również jest. Często potrzebujemy porady. Często potrzebujemy wiedzieć, jak postąpić. Warto pamiętać, że jeżeli przychodzimy do kogoś po poradę i chcemy się dowiedzieć czegoś, to pamiętajmy, że Bóg jest w tym wszystkim. Że nasze życie nie jest już wynikową naszych decyzji i może gdzieś Bóg z boku jest. Nie zajmuje się wszystkim naszym, w naszym życiu. Nie, nasze życie jest podporządkowane Bogu. Każdy nasz krok to jest Boża ochrona. Więc warto o tym pamiętać. Zastosowanie. Niełatwo być doradcą, ale jeżeli już masz nim być, to zastanów się, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. Bo możesz oczywiście radzić od siebie. Co w tym złego? Natomiast często jest tak, że ktoś oczekuje od nas czegoś więcej, jak zwykłej ludzkiej porady. I wtedy warto się zastanowić, gdzie w tym, co mówimy i rozważamy, jest Bóg. Jeśli już komuś coś radzisz, to taki mam skrót, radź jak Słowo Boże. A jeśli nie wiesz, co poradzić, to lepiej się pomódl. Ale nie radź. Bo my zawsze jesteśmy pełni rad. Tylko często jest tak, że nie znając okoliczności, bo ktoś nie jest wobec nas szczery, nie powie nam wszystkiego. Bo ma kamuflaż, nie ma odwagi wszystkiego powiedzieć. I my nie znamy całych okoliczności. I możemy nawet się spodziewać tego, że ktoś nam wszystkiego nie mówi. Prorok wiedział, bo mu Pan powiedział, ale ty możesz nie wiedzieć. Więc jeśli nie wiesz, co poradzić, bądź nie wiesz, czy twoja porada będzie dobra, to lepiej się pomódl. Bądź przygotowany na niespodzianki. Ten, który radzi, musi być przygotowany na niespodzianki. Czasami coś radzimy, a potem po jakimś czasie ten ktoś nam mówi coś, a okazuje się, że okoliczności tej sytuacji były inne, tylko on nam nie opowiedział. Nie powiedział. No, Pan wiedział, ale my nie. Więc jeżeli przychodzimy do kogoś zapytać się o coś, albo ktoś do nas przychodzi, to pamiętajmy, że jeżeli dwie strony są wierzące, to albo nie przychodzisz i nic nie mówisz, a jeżeli już mówisz, to bądź szczery. Jeżeli chcesz szczerej porady, mądrej porady, wspólnej porady, to albo nie przychodź, a jak przychodzisz, to bądź szczery. Nie bądź jak żona Jeroboama. Następny wniosek. Pamiętaj, że ludzie się zmieniają, niekoniecznie na lepsze. Bo my możemy kogoś pamiętać sprzed jakiegoś czasu, że to był taki fajny człowiek, taka fajna siostra, taki fajny brat. Ale my go długo nie widzieliśmy, nic o nim nie słyszeliśmy. I ten brat może być jeszcze fajniejszy, ale niekoniecznie. Więc ludzie się zmieniają. Jeroboam to był inny Jeroboam. Żona Jeroboama, gdyby była w porządku, to by nie zginęła. Więc przede wszystkim szczerość z obu stron, mądrość. Nie silmy się na poradę, kiedy nie wiemy, co poradzić. Módlmy się o mądrość do Pana, bo modlitwa czasami jest wystarczająca, ponieważ Duch Święty może tej osobie, która się radzi, pokazać coś, czego my byśmy nie powiedzieli. A czasami jest tak, że mówimy coś i nawet nie wiemy, że to uderza w tą osobę. Może wam się tak zdarzyło, może nie. Ponieważ świadkiem i źródłem mądrości w poradzie i w pytaniu jest Bóg. Nie człowiek. Bóg. Więc jeśli przychodzimy po poradę, to zastanówmy się, czy my potrzebujemy porady człowieka, czy Boga. Bo często jest tak, że pytając o poradę, tak kierujemy rozmową, żeby ktoś nam powiedział to, co my chcemy usłyszeć. I wtedy ta osoba, która nam radzi, ma tak samo problem. Pamiętajmy, że to działa w obie strony. To jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy wiedzieli o tym i żebyśmy Jeżeli chcemy być pokrzepieni na duszy, jeżeli chcemy rozwiązania naszego problemu i nie mamy zaufania do kogoś, to nie przychodźmy. Nie róbmy jak żona Jeroboama. Albo pomódlmy się do Boga i zostawmy to Bogu. Niech Pan to rozwiąże. Podzielmy się tym z Panem. Ale jeżeli już coś chcemy, jakiejś pomocy, porady, to nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy i nie próbujmy tej osoby oszukać. Takie są moje wnioski z tej lekcji. Na motywach tej historii. Bo różnie może w życiu być. Natomiast Słowo Boże mówi, że to Bóg obdarza mądrością. I Bóg obdarza, objawia zamysły serc. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment z Listu do Koryntian. Jest w pierwszym rozdziale Listu do Koryntian, to jest chyba rozdział tam o darach, 14. Jak przychodzi ktoś na zgromadzenie i wszyscy prorokują, to nagle zamysły tego człowieka wychodzą na jaw. Tak? Okazuje się, że ktoś prorokuje i mówi, co ten człowiek myśli. Jego problemy się nagle ujawniają i on mówi, prawdziwie Bóg jest między wami. Bo tak może być. Natomiast w relacjach pamiętajmy, żeby nie powielać błędów, które stosują ludzie, którzy mają coś do ukrycia. Bo jeśli masz coś do ukrycia, to ukrywaj to dalej. Pan to widzi, ale jeżeli nie chcesz, żeby ludzie tego widzieli, no to nie. Ale jeżeli w tym zakresie potrzebujesz porady, to nie masz wyjścia. Albo to ujawnisz, albo nie. Musisz się z kimś tym podzielić. Ale nie próbuj być, tak troszeczkę w przenośni powiem, kim innym niż jesteś. Takie mam wnioski na motywach tej historii. Bliższe lub dalsze tekstu, ale warto się, słuchajcie, nad tym zastanowić.
Ja też mam taki wniosek, na którym można bardziej polegać, czy na Bogu, czy na człowieku. Skarbie, że to też. Co znaczy, jako bardziej chcę odpowiedź, czy od człowieka, czy od Boga?
No tak, ale czasami przychodzimy do człowieka chcąc porady od Boga, zachowujemy się, jakbyśmy rozmawiali tylko z człowiekiem i człowiek miał nam coś poradzić. Więc no też taka nie... Musi być pewna konsekwencja w naszym działaniu. W naszym działaniu musi być konsekwencja. Jeżeli mamy problem i się o niego modlimy, to też jeśli chcemy porady, to liczymy na to, że Bóg w jakiś sposób użyje tej osoby, żeby nam coś podpowiedzieć, żeby dać nam rozwiązanie, czy jego mądrości życiowej, czy pewnych spostrzeżeń, analizy jakiejś, czy wiedzy. Nie mówimy o wypełnieniu, nie wiem, jakiegoś tam zadania, czy korepetycji, czy czegokolwiek. Ja nie o tym mówię, ja mówię o naszych sprawach życiowych. Tutaj chodziło o życie syna. Takie rzeczy tylko Bóg rozwiązuje. Tylko Bóg jest w stanie powiedzieć. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy do odpowiednich kwestii przykładali właściwą miarę. Warto się nad tym, słuchajcie, zastanowić i z perspektywy tego, w jakiej sytuacji stanął prorok Achiasz, ale też i w jakiej sytuacji stajemy, będąc po drugiej stronie. Czego oczekujemy? Czego oczekujemy? I gdzie w tym wszystkim jest Bóg Wszechmogący? To ja tyle. Czy ktoś ma pytania? Czy ktoś ma spostrzeżenia jakieś do lekcji? Krótko dzisiaj. Więcej czytania niż mówienia. Ale mam nadzieję, że materiał do przemyślenia jest. dobrze, to jeżeli nic nie ma, to bardzo proszę, pomódlmy się i na dzisiaj kończymy.